W tym czasie widzę, że stara się Pan jakoś uprzyjemnić zielonogórzanom życie.
Tak, tak, oczywiście. Nie, sam nie mogę siedzieć w domu. Wczoraj siedziałem na rybkach, łowiłem. Przedwczoraj byłem, więc pomyślałem sobie, jak można nad wodą siedzieć z wędką, dlaczego nie można troszkę na tym tak ludzi rozweselić.
Tym bardziej, że Pan często tutaj gra, prawda?
Tak, tak, oczywiście. Jak jest ładna pogoda, to bardzo chętnie lubię tutaj grać, bo Zielona Góra, wiadomo, miasto muzyki.
Radio Zachód przedstawia. Godzina po godzinie. Dzień po dniu. Reportaż Cezarego Galka na podstawie materiałów zebranych przez dziennikarzy Radia Zachód. 15 marca 2020 roku. 16:55. Wojska inżynieryjne zakończyły zabezpieczanie granicy z Niemcami na przejściach Żytowań i Łęknica, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak dodał, zabezpieczenie odbywa się we współpracy żołnierzy i służb podległych MSWiA. Od godziny 00 w niedzielę zamknięte są granice Polski dla osób chcących dotrzeć zarówno drogą lotniczą, lądową, jak i morską. Granice zamknięto dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. W Polsce mogą lądować tylko loty czarterowe. 16 marca 2020 roku, 11:50. Szpital zakaźny, który od dzisiaj rozpoczyna funkcjonowanie w budynkach przy ulicy Walczaka, przygotowany na przyjęcia pacjentów, mówi Agnieszka Wiśniewska, rzecznik gorzowskiej lecznicy.
Budynek numer 8, w którym jesteśmy, będzie jednym z trzech budynków, które będzie pełnił rolę tego właśnie szpitala. W pierwszej części są miejsca dla pacjentów, u których będzie podejrzewany. W drugiej części, część taka bardziej izolacyjna dla tych pacjentów, którzy będą mieli obecność wirusa potwierdzoną i będą to pacjenci, którzy nie będą wymagali sztucznego wspomagania oddechu. Mamy dwa inne budynki, są to budynki, w których do tej pory mieściły się zakłady opiekuńczo-lecznicze. Ci pacjenci z tych oddziałów byli przez weekend ewakuowani do innych placówek medycznych w naszym województwie. Teraz po prostu czekamy na to, co dzień przyniesie, co przyniosą kolejne godziny. Na ten moment te wszystkie nasze budynki, wszystkie nasze miejsca przygotowane dla pacjentów koronawirusem i z podejrzeniem obecności tego wirusa są puste. Czekamy na to, co się wydarzy.
Dodajmy, że w szpitalu zakaźnym przy Walczaka zorganizowano dla ewentualnych pacjentów 200 miejsc. Tego samego dnia. Nie wykupuj leków na dłuższy okres czasu. Ich na pewno nie zabraknie. Informuje Okręgowa Izba Aptekarska i prosi o zdrowy rozsądek. Takie działanie jest nieuzasadnione. Uspokaja prezeska Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Daria Wielogórska-Rutka.
Mamy teraz możliwość taką. Lekarz przepisze nam leki na rok. Natomiast jeżeli zakupimy je na rok, a nie są nam w tej chwili potrzebne, może to spowodować braki leków na rynku. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko właśnie dlatego, że powiedzmy połowa pacjentów stosujących insuliny wykupi je z rocznym zapasem, a druga połowa nie będzie miała dostępu. Poza tym nie jest tak prosto przechowywać leki na przykład w czasie upałów, kiedy grzejniki grzeją. W związku z tym lepiej mieć taki 2-3-miesięczny zapas, a resztę wykupić później na spokojnie.
Z wieloma urzędami można się dzisiaj skontaktować tylko poprzez internet albo telefonicznie. Podobnie jest w starostwie powiatowym w Zielonej Górze oraz w jego delegaturze w Sulechowie.
Bardzo źle reagują, wyzywają, nie rozumieją, że jest coś nieczynne. No nie jest dobrze. Są wywieszki powywieszane, ludzie nie czytają. Wszystko jest zrobione, niestety. A ja jestem już wykończona, mam ludzi dość.
Marek Jaszkiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze, podkreśla, że choć do budynku wejść nie można, to wiele spraw można załatwić przez internet.
Od dzisiaj kontakt z urzędnikami jest utrudniony z uwagi na epidemię. W każdym razie my pracujemy i wszystkie sprawy można załatwiać za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną.
Budynek Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz delegatura w Sulechowie będą zamknięte dla petentów aż do odwołania. Tego samego dnia. Jak kiedyś przywrócono kontrolę na granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
Granice przekraczać można tylko w dwóch wyznaczonych miejscach, jeżeli chodzi o transport drogowy. Są to przejścia w Świecku, Gdańsku i w Olszynie.
Major Joanna Konieczniak, rzeczniczka nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
Natomiast jeżeli chodzi o ruch pieszy, możemy przekroczyć granicę tylko i wyłącznie w Gubinie, w Słubicach i w Kostrzynie nad Odrą. Wszystkie osoby poddawane są kontroli. Nie dosyć, że jest to kontrola temperatury, to również wszystkie osoby muszą wypełnić karty lokalizacyjne. Te karty następnie odbierane są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także funkcjonariuszy współdziałających z nami służb, czyli z policją, KAS-em itd. Oczywiście tą kwarantanną objęte są wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Polski i na przykład nie pracują na terytorium Niemiec. Wówczas dojeżdżają do swojego miejsca zamieszkania i tam odbywają tą 14-dniową kwarantannę.
Burmistrz Słubic, pan Mariusz Olejniczak. Panie burmistrzu, jak pan zareagował na informację, że właśnie przywrócone zostały kontrole graniczne, a właśnie na moście w Słubicach nie będzie można wjeżdżać do Polski samochodami?
No nie była to na pewno informacja, z której się ucieszyłem i to nie tylko ja, ale i również mieszkańcy Słubic, ponieważ jest to dla nas trudny okres i dzisiaj jak właśnie stoimy w tej chwili przy moście granicznym i widzimy te bariery, barykady, które oddzielają normalny ruch samochodowy, ale i też można powiedzieć pieszy, bo tylko nieliczni mogą przemieszczać się między naszymi miastami, to jest to dla nas taki widok niecodzienny, o którym nie myśleliśmy, że to kiedykolwiek nastąpi, ponieważ od momentu wejścia do Schengen poruszaliśmy się w naszych miastach Słubice, Frankfurt jak po jednym organizmie urbanistycznym, po jednym mieście. No i dzisiaj niestety jest to inne, ale my to rozumiemy i tłumaczę również to swoim mieszkańcom, że to jest dla naszego wspólnego dobra.
Tego samego dnia, 19.13, kilkuset obywateli Litwy, Łotwy i Estonii, którzy chcieli przekroczyć niemiecko-polską granicę na przejściu w Świecku, jest konwojowanych do granicy polsko-litewskiej. Mówi major Joanna Konieczniak, rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.
Doszło do sytuacji, gdzie obywatele Litwy zablokowali jeden pas ruchu, uniemożliwiając dojazd do granicy państwa. Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że na szczeblu ministerialnym ustalono i zadecydowano, że obywatele Litwy, Łotwy, Estonii autokarami i busami zostaną pod konwojem policji odtransportowani do granicy państwa na wschodzie. Jednocześnie obywatele Litwy, Łotwy, Estonii, którzy podróżują samochodami osobowymi, zostaną zawróceni do Niemiec. Tam na dworcu kolejowym będzie czekał na nich pociąg. Pojadą pociągiem do swojego kraju, a kierowcy razem z samochodami pojadą na prom, też na terytorium Niemiec, którym odpłyną na Litwę.
Wszystkie osoby, które podróżują przez Polskę, miały zmierzoną temperaturę. Skontrolowano dokumenty tożsamości, zostały zobowiązane do wypełnienia kart lokalizacyjnych. 17 marca 2020 roku. Kolejne wyniki pochodzącego z Cybinki pacjenta zero, które przyszły w dniu dzisiejszym, są negatywne, informuje rzeczniczka zielonogórskiej lecznicy Sylwia Malcher-Nowak.
Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wyniki kolejnych pobranych próbek od pacjenta zero i tym razem okazały się one negatywne. A to oznacza, jak twierdzą nasi lekarze zakaźnicy, że pacjent został wyleczony i może zostać wypisany do domu. Ten wypis planowany jest na jutro i pozostaje nam chyba życzyć pacjentowi zdrowia i spokoju na najbliższe dni.
Przypomnijmy, pacjent zero to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. W zielonogórskim szpitalu przebywał ponad 2 tygodnie, od 2 marca. Tego samego dnia. W Nowej Soli, podobnie jak w całym kraju, zamknięte są placówki oświatowe i opiekuńcze, domy kultury, stadiony i hale sportowe.
Wydaje mi się, że to bardzo dobre posunięcie. Przede wszystkim chodzi o to rozprzestrzenianie się tej grypy. No jak najbardziej, jestem za to, żeby zamykać szkoły i tak dalej, kina, nie spotykać się tam, gdzie większe skupisko ludzi jest.
Reagowaliśmy szybko.
Krzysztof Piotrowiak, dyrektor Nowosolskiego Domu Kultury.
Powiesiliśmy komunikat, że odwołujemy wszystkie imprezy. W zasadzie podczas konferencji pana premiera, jak minister kultury powiedział, że zamykane są kina, teatry i tak dalej, no to już było jednoznaczne, że my musimy też to poczynić w celach profilaktycznych. Na najbliższy weekend w planach mieliśmy super widowisko Polskiego Teatru Tańca.
Nie ma odwiedzin, badamy wszystkich pracowników, badamy wszystkie osoby.
Bożena Osińska, dyrektor szpitala w Nowej Soli.
Zastosowaliśmy wcześniejsze kwarantanny pracowników powracających już od 3 tygodni z zagranicy, kierując się taką nadwrażliwością, nawet powiedziałabym, czyli nie tylko tych, którzy z miejsc silnie zagrożonych wracali z wakacji, ale też z otoczenia, tak, czy obserwowaliśmy to, co się medialnie pojawia. W każdym miejscu mamy środki dezynfekcyjne, stosujemy ubrania jednorazowe, pobieramy materiał do badań w każdym przypadku podejrzany, bo przecież te przypadki nie tylko trafiają do szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze, do oddziału zakaźnego, ale trafiają też do nas na SOR, do nas do podstawowej opieki zdrowotnej, a nawet zdarzyło się, że wczoraj podejrzany przypadek trafił do poradni położniczo-ginekologicznej, osoba ciężarna, więc musimy być gotowi na takie sytuacje, w których przychodzi pacjent, nie komunikuje i my musimy umieć szybko zdefiniować tego pacjenta po to, by poddać go dekontaminacji, wyizolować i stworzyć zabezpieczenie dla innych pacjentów i dla personelu.
18 marca 2020 roku, 14:23. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wprowadził ograniczenia w przeprowadzaniu ceremonii pogrzebowych. Podobnie jak w przypadku mszy i innych uroczystości religijnych, w katolickich pogrzebach będzie mogło uczestniczyć jedynie 50 osób. Mówi ksiądz Andrzej Zapiecha, rzecznik kurii biskupiej w Zielonej Górze.
Te 50 osób to są wszyscy uczestnicy ceremonii pogrzebowej, czyli wszystkie osoby, które są w tym momencie obecne. O tym wymogu powinien duszpasterz przypomnieć wiernym w kancelarii parafialnej, kiedy się wcześniej umawia z rodziną na pogrzeb, kiedy załatwiane są wszystkie formalności. Myślę, że także firmy pogrzebowe będą o tym przypominać swoim klientom. No ważne jest, żebyśmy wszyscy o tym ograniczeniu pamiętali i przestrzegali tych zaleceń.
Ksiądz Andrzej Zapiecha podkreśla, że wprowadzone ograniczenia dotyczą nie tylko liczby osób uczestniczących w pogrzebie, lecz także ceremonii pogrzebowej z udziałem księdza.
Powinna się ona odbywać w formie jednej stacji, wyłącznie przy grobie odprawianej, a więc uczestnicy pogrzebu nie gromadzą się ani w kościele parafialnym, co miało zwykle miejsce na wioskach. Tam te pogrzeby były w takiej bardzo rozbudowanej formie z mszą świętą w kościele i potem z procesją na cmentarz często. Więc nie gromadzimy się ani w kościele, ani również w kaplicy na cmentarzu. Odprawia się jedynie ceremonię przy samym grobie. Można odprawić krótką procesję strumną od bramy cmentarnej. Prosimy tutaj o zrozumienie tej sytuacji i tego wyjątkowego stanu, w jakim się znajdujemy.
Kuria biskupia w Zielonej Górze przypomina, że w uroczystościach pogrzebowych, bez żadnego wyjątku, nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. 18 marca 2020 roku, 14:25. Kolejny przypadek pacjenta zarażonego koronawirusem potwierdzony w Lubuskiem. To trzecia osoba, u której zdiagnozowano obecność wirusa COVID-19. Pacjent przebywa na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Przypomnijmy, że dziś oddział zakaźny szpitala opuści tzw. pacjent zero, u którego pierwszego w Polsce stwierdzono obecność koronawirusa. Kilka godzin później. Pracownicy Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie do późnych godzin nocnych pracowali nad wytworzeniem preparatu, który będzie można wykorzystywać do szeroko rozumianej dezynfekcji. Mówi Szymon Całuch z Laboratorium Gorzowskiej Akademii.
Ja jestem członkiem zespołu, którego szefem, przedstawicielem, takim głównodowodzącym jak gdyby jest Krzysztof Jankowski.
Z którym wczoraj właśnie rozmawiałam o, można powiedzieć, produkcie do odkażania?
Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie w ten sposób można to określić.
I za wami, panowie, ciężka noc.
Może noc nie całkowicie, ale faktycznie do późnych godzin wieczornych pracowaliśmy, żeby wytworzyć ten produkt. To są nanocząstki srebra i tlenku srebra, które są rozpuszczone, umieszczone w roztworze wodnym i w tym roztworze wodnym zostały również wytworzone. Ten produkt po odparowaniu, jego substancja czynna, czyli nanosrebra, nanotlenek srebra, pozostaje na powierzchni. Także on w dalszym ciągu, mimo tego już, że tak powiem, optycznie to wyschnie, to w dalszym ciągu funkcjonuje i działa.
W trudnych czasach koronawirusa mieszkańcy regionów objętych pandemią różnie radzą sobie ze stresem czy koniecznością siedzenia w domach. W opustoszałej Zielonej Górze też można usłyszeć muzykę na żywo. Na deptaku, którym przechodzą teraz jedynie pojedyncze osoby, gra bowiem na gitarze pan Eugeniusz Kwiatkowski.
W tym trudnym czasie widzę, że stara się pan jakoś uprzyjemnić zielonogórzanom życie.
Tak, tak, oczywiście. Nie, sam nie mogę siedzieć w domu. Wczoraj siedziałem na rybkach, bo wiem, Przedwczoraj byłem, więc pomyślałem sobie, jak można nad wodą siedzieć z wędką, dlaczego nie można troszkę na deptaku ludzi rozweselić.
Tym bardziej, że pan często tutaj gra, prawda?
Tak, tak, oczywiście, jak jest ładna pogoda, to bardzo chętnie lubię tutaj grać, bo Zielona Góra, wiadomo, miasto muzyki.
No i obserwując tak życie na deptaku w czasach koronawirusa, widać rzeczywiście, że jest mniej ludzi? Zielonogórzanie siedzą w domu?
Tak, tak, oczywiście jest mniej ludzi. No, ale ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby zagrać sobie parę utworów zawsze. To tak jest miło człowiekowi po prostu.
A co nam pan zagra teraz?
To jest piosenka z filmu Miami Vice.
Życie na granicy polsko-niemieckiej zdecydowanie zwolniło. Dla dużej części mieszkańców to spowolnienie ma jednak konkretny wymiar.
Łęknica jest miastem szczególnym, bo miastem nadgranicznym. Właściwie można powiedzieć, że podzielonym granicą. No i teraz to słowo podzielony jest namacalne.
My od 30 lat żyjemy wspólnie tutaj z Niemcami, z Bad Muską i z okolicznych oczywiście miejscowości.
Burmistrz miasta, pan Piotr Kuliniak.
Jesteśmy nawzajem sobie potrzebni. Po tych 30 latach widać tą symbiozę, gdzie Polacy jeździli do Niemiec do pracy, robili zakupy, Niemcy przyjeżdżali do nas, robili zakupy, więc to jest było dla nas oczywiste i naturalne. Teraz, gdy granice są zamknięte, widać, jaka to jest duży szok dla naszych społeczeństw po obu stronach, bo problemy są z tego tytułu po obu stronach, nie tylko po naszej stronie, ale po niemieckiej stronie też to nie wygląda dobrze.
Przed sklepem spożywczym odruch ludzkiego serca, tak?
Tak jest. Zauważyliśmy, że w Jędrzychowicach ludzie zebrali się razem, żeby pomóc tym ludziom, którzy stoją w korkach na granicy w Jędrzychowicach, aby dać im tą wodę, coś do zjedzenia. Tak samo my tutaj, kolega wpadł na pomysł, żeby dla chłopaków, dla ludzi, którzy stoją na Olszynie, też coś dać od siebie, bo jednak wiemy, jak to jest stać tyle czasu w korku.
A pan ma jakieś takie doświadczenia? Mówi pan, wiemy, jak to stać?
Tak, bo akurat odkąd pracuję, to pracuję za granicą i wiem, jak to jest stać w korku nawet kilka godzin i to jest naprawdę na autostradzie jeszcze, gdzie nie ma wyjść po coś do picia czy coś do jedzenia, to jest tragedia.
19 marca 2020 roku, 13:16. Wszystkie osoby, które zamieszkiwały w zielonogórskich akademikach, musiały się z nich wyprowadzić. Wyjątkiem są studenci zagraniczni oraz osoby w trudnej sytuacji. Jak informuje Ewa Sapeńko z Zielonogórskiej Uczelni, w domach studenckich zostało 91 osób.
To przy liczbie studentów zakwaterowanych na semestr letni, która wynosiła 1047 osób, to jest już naprawdę liczba bardzo niewielka. Przy czym wśród tych 91 osób, 68 to są obcokrajowcy. Studenci, którzy przyjechali na Erasmusa, studenci, którzy studiują normalnie u nas, bądź też osoby przebywające na stażach, doktoranci.
Rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego dodaje również, że studenci, którzy zostali w akademikach, muszą zachować wszelkie środki ostrożności. Od kilku dni zielonogórzanie organizują samopomoc sąsiedzką. Główną platformą wymiany informacji i łączenia potrzebujących z wolontariuszami gotowymi nieść pomoc jest grupa Widzialna Ręka Zielona Góra na portalu Facebook. Jednym z jej administratorów jest Karol Polak.
Na razie największe zapotrzebowanie mamy na zakupy u ludzi starszych. Są to raczej zakupy takich pierwszych potrzeb, czyli to jest też chleb, coś do jedzenia, coś do picia. Staramy się reagować na bieżąco i tworzyć taką linię sąsiedzkiej pomocy. Dzisiaj jednemu panu starszemu zrobiliśmy zakupy. Zupełnie nie spodziewał się, że dostanie te zakupy za darmo. Nie krył wzruszenia. Bardzo często właśnie pierwszą reakcją takich ludzi, którzy trzymają od nas pomoc, jest płacz, jest wdzięczność, co też pcha nas do przodu z działaniem.
Członkowie grupy pomagają nie tylko seniorom. Organizują także wsparcie dla lokalnych instytucji. Warto dodać, że grupa liczy już 3,5 tysiąca członków. Pięciu kolejnych pacjentów z koronawirusem w regionie. To najnowsze dane potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. Najnowsze dane resortu mówią o 355 przypadkach zachorowań w całym kraju. 5 osób zmarło. Jeszcze dziś w południe informowaliśmy o młodym mężczyźnie, który jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Potwierdzono u niego zakażenie. Mężczyzna niedawno wrócił z zagranicy. Nasze informacje potwierdza także rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły.
wszystkie wystąpiły u mężczyzn, są w stanie dobrym, większość z nich jest młoda, także przebywają teraz na oddziale zakaźnym w Zielonej Górze. Na tą chwilę sanepid zabezpieczył wszystkie osoby, które miały z nimi kontakt poprzez kwarantannę i nadzór.
Wcześniejsze przypadki potwierdzone w regionie to młody mężczyzna, który niedawno wrócił ze Szwajcarii oraz mieszkanka jednej z podgorzowskich miejscowości, która wróciła z Anglii. 20 marca 2020 roku, godzina 10. 130 tysięcy złotych przekazał dla szpitali biskup diecezjalny Tadeusz Lityński na ręce księdza Tomasza Duszczaka, diecezjalnego duszpasterza chorych. Pieniądze trafią do szpitala w Gorzowie oraz Zielonej Górze oraz do hospicjów w regionie.
11 lutego mamy obchodzony każdego roku Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji wierni składają również swoje ofiary na rzecz hospicjów. I dzisiaj te środki żeśmy przekazali na rzecz hospicjów, chociaż zapadła też decyzja, aby poszerzyć o dwa oddziały zakaźne, które są też w bardzo trudnej sytuacji, gdy chodzi o materiały i sprzęt. I dlatego też do właśnie dyrektorów placówek przez duszpasterza służby zdrowia i chorych trafią te środki, które myślę w istotny sposób wspomogą konkretnie, ale z drugiej strony są takim gestem życzliwości. To jest też jakby ten gest i dar również w łączności z codzienną modlitwą, bo codziennie zaprawiam msza święta za pracowników służby zdrowia, także o uchronienie nas przed tym trudnym czasem epidemii.
Kilka godzin później. Protest sprzedawców z nowosolskiego targowiska. Nie zgadzają się z decyzją prezydenta Nowej Soli, który zamknął miejski targ.
Nie rozumiemy tej decyzji absolutnie, ponieważ tu, tak jak widzicie, jest nowe targowisko. Jest piękne miejsce, powinno zarabiać na siebie, oddawać te pieniądze, a nasze plony praktycznie rolników, sąsiadów, no gniją, więdną i marnieją. Praktycznie ja uważam, że większe zagrożenie tym koronawirusem jest w supermarketach, tych dużych skupiskach, tu jest przestrzeń, tu jest mały targ. Rolnicy bardzo dużo tracą. To się nie utrzyma tydzień, dwa, to po prostu zwiędnie.
Jestem po SMS-ach z panem premierem, że targowiska w kraju nie są objęte, czyli tutaj, jak piszą 50 osób, zgromadzenie. Targowisko jest dostępne i powinno być dostępne. Oczywiście. Każdy prezydent, wójt, burmistrz może takie rozporządzenie, ale tu nawet nie ma podpisu, nawet nie ma powołania się na ten. I dlatego piszę skargę do wojewody lubuskiego, do radnych miasta Nowej Soli.
Dla mnie to jest jedyne źródło utrzymania i zaczął mi się dopiero sezon sprzedaż bratków, bo jestem producentem kwiatów i później w sezonie mam pomidory, ogórki i z tego tylko się utrzymuję. Wydatki były teraz duże, bo podrożały sadzonki, podrożały nasiona, podrożała ziemia i ja nie mam prawa teraz sprzedać na targowisku paru skrzyneczek kwiatka. I te kwiatki za chwilę, za 3-4 tygodnie, one dostaną w tyłek i pójdą na śmietnik. A mam 10 tysięcy prawie bratka i co ja mam z tym zrobić?
Pojemniki ze środkami do dezynfekcji, sprzedawcy w jednorazowych rękawiczkach i zdyscyplinowani klienci, którzy w kolejkach zachowują od siebie bezpieczne odległości. Tak wygląda dzień handlowy na gorzowskim rynku hurtowym przy ulicy Jerzego.
Kupiłem czosnek i uciekam.
Zrobione.
Ręce dezynfekowane.
Rękawiczki. Państwo, po co dzisiaj przyszli?
Po zakupy, no trzeba coś jeść, nie?
Warzywa, kapusta, marchewka, takie sprawy, nie?
Do pracy musimy chodzić, a na razie...
Do pracy, no to... i z pracy, i na zakupy,
zależy,
szybkie.
Zależy, jak się
i...
to będzie wszystko rozwijać jeszcze, nie?
W sklepach nawet widać, tak? Metr odległości, także... Ludzie zdyscyplinowani. Tak, naprawdę.
Rozmawiam z prezes zarządu gorzowskiego rynku hurtowego, z panią Agatą Dusińską.
Ciężko tak jednoznacznie określić. Zagrożenie na pewno wszędzie występuje i jest dosyć znaczne. Natomiast zakupy na świeżym powietrzu w bardzo umiarkowanych warunkach na pewno są zdecydowanie bezpieczniejsze niżeli zakupy pomieszczeń.
I z tego, co udało mi się zaobserwować, to sprzedawcy, oczywiście jednorazowe rękawiczki, często korzystają z tych środków dezynfekujących. Jak państwo oceniacie, ryneczek nie będzie zamykany?
To są oczywiście decyzje pana prezydenta. Tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że ten ryneczek nadal funkcjonuje, bo to są bardzo dobre posunięcia. Z uwagi na to, że i takie są oczekiwania mieszkańców i sprzedawców. To są osoby, które produkują swoje płody rolne przez długi, długi okres czasu, a później chcą je po prostu wyprzedać. Dlatego uniemożliwienie sprzedaży tych produktów na pewno by się wiązało z ogromnymi problemami finansowymi rolników. Porozumieliśmy się, że i państwo, i my będziemy dochowywali wszelkich starań, aby to bezpieczeństwo sanitarne zapewnić. Stąd pojawiły się punkty dezynfekcyjne, a nasi sprzedawcy po prostu respektują wszystkie wytyczne sanepidu, czyli po prostu używają rękawicy, kasuje jedna osoba, druga podaje towar. Nasi klienci również w taki sposób bardzo rozsądnie podchodzą do tych zakupów, a mianowicie nie tworzą się kolejki, zachowywane są odstępy, no widać taki spokój i rozwagę.
Pan widzę tak, rękawiczki, odległość.
Takie, zachowałem odległość, bo tak. No, takie są reguły.
Nikt nie kaszle, nie pluje, idziesz tam, gdzie jest mało miejsca, gdzie nie ma dużo ludzi, kupujesz i koniec, no. I tyle. Nie dajmy się zwariować.
22 marca 2020 roku, 10:58. Zalecenia, które musimy przestrzegać w związku z epidemią koronawirusa, są nam powszechnie znane. Urząd Miasta w Sulechowie wydał jednak ulotki w językach obcych, aby obywatele innych państw, głównie nacji pracujących w Polsce, również znali podstawowe zasady zachowania w tym trudnym dla wszystkich czasie. Mówi Tomasz Rybarczyk, rzecznik Urzędu Miasta w Sulechowie.
Jest to komunikat między innymi w języku rosyjskim i w języku ukraińskim. Z tego względu, że wiemy o tym, że na naszym terenie bardzo dużo jest ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, którzy pracują u nas i przede wszystkim do nich chcieliśmy się zwrócić. To informacja również taka, jak jest dla mieszkańców naszej gminy. Przychodzą, pytają, ale widzę, że również mamy bardzo dużo tych osób na Facebooku gminnym, gdzie korzystają i widzę, że są po prostu te komunikaty niejako powielane przez nich, przesyłane dalej i one krążą w sieci.
W ulotkach zawarte są również apele, aby nie dać się nabrać oszustom oferującym cudowne leki. 22 marca 2020 roku, 17:50. Kolejne testy potwierdziły koronawirusa u dwóch osób z województwa lubuskiego. Takie informacje przekazało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Jak przekazała Radio Zachód rzeczniczka wojewody lubuskiego Aleksandra Chmielińska-Ciepły, wirusa potwierdzono u dwóch kobiet. Jedna to mieszkanka Zielonej Góry, a druga powiatu zielonogórskiego. Obie są w stanie ogólnym dobrym. Przebywają w szpitalu zakaźnym w Zielonej Górze. Niedawno wróciły z zagranicy. 23 marca 2020 roku, 12:35. W województwie lubuskim potwierdzono 5 kolejnych przypadków zachorowania. Wszyscy pacjenci są w dobrym stanie. Oznacza to, że w regionie liczba potwierdzonych przypadków wzrosła do 16.
To są osoby z powiatu żarskiego, wschowskiego, świebodzińskiego i z miasta Gorzowa. Wszystkie osoby czują się dobrze. Dwie z nich są hospitalizowane w Zielonej Górze, jedna w Gorzowie i dwie pozostają w izolacji domowej. Tylko dwa przypadki są bezpośrednio ze sobą powiązane, natomiast inne przypadki to są niezwiązane ze sobą.
Łącznie na terenie województwa lubuskiego potwierdzono 16 zakażeń. Aktualny bilans związany z koronawirusem w Polsce to 684 osoby zakażone, 8 pacjentów zmarło. 14:38. Gorzowskie placówki kultury robią co mogą, aby nie stracić kontaktu ze swoimi odbiorcami i urozmaicić im czas, który powinni spędzić w domu, mówi dyrektor Gorzowskiego Muzeum Ewa Pawlak.
Przenieśliśmy tak naprawdę naszą działalność związaną z upowszechnianiem do internetu. Na naszym profilu facebookowym prowadzimy kilka takich ciekawych, można powiedzieć, projektów. Pierwszym z nich jest taki cykl poświęcony kolekcji, którą mamy w naszych zbiorach, kolekcji akwarel Henryka Rodakowskiego, wybitnego polskiego malarza XIX-wiecznego. Drugim takim cyklem jest cykl historyczny. Dla najmłodszych przygotowaliśmy taki muzealny kącik edukacyjny.
Dodatkowe działania umożliwiające czytelnikom kontakt z książką podjęli także pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mówi dyrektor Sławomir Szenwald.
Staramy się robić to, co teraz robią wszyscy, czyli korzystamy z nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i przenieśliśmy się troszeczkę na naszą stronę YouTube i Facebooka i tak na przykład rozpoczęliśmy czytanie pisarza roku 2020, Leopolda Tyrmanda, powieść Zły i tam mogą Państwo znaleźć filmiki, na których właśnie czytamy tę powieść. Cały czas mamy też dostęp do książki elektronicznej,
elektronicznej, czyli do e-booków i do audiobooków w formacie platformy Legimi i udało nam się w tym miesiącu wygospodarować z zasobów finansowych części wojewódzkiej biblioteki środki na dokupienie dodatkowych, darmowych kodów dla naszych czytelników.
Marca 2020 roku, 14:38. W województwie lubuskim potwierdzono 5 kolejnych przypadków zachorowania. Wśród nich jest mieszkaniec Gorzowa. To młody mężczyzna, który wcześniej miał kontakt z osobą z zagranicy. Do szpitala zgłosił się sam. Jest pierwszym pacjentem, który został hospitalizowany w części izolacyjnej jednoimiennego szpitala zakaźnego przy ulicy Walczaka w Gorzowie. Jego stan lekarze określają jako dobry. Łącznie na terenie województwa potwierdzono 16 zakażeń. 24 marca 2020 roku, 10:22. W województwie lubuskim mamy potwierdzone 3 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Jak poinformował wojewoda Władysław Dajczak, obecnie w szpitalu przebywają 22 osoby, które mają wykonywane testy w kierunku groźnego patogenu.
Mamy też 22 osoby w tej chwili na dzień dzisiejszy hospitalizowane w szpitalu zielonogórskim uniwersyteckim, 16 osób, w Gorzowie 6, natomiast 362 osoby są w kwarantannie domowej, 43 w tej kwarantannie tak zwanej granicznej i 781 osób jest poddane są nadzorowi epidemiologicznemu. Także sytuacja na dzisiaj tak wygląda i powiedzmy sobie szczerze, chcielibyśmy, aby tych przypadków nie było w ogóle, ale te 19 przypadków to jeszcze nie jest sytuacja, która by napawała jakimś wielkim strachem.
24 marca 2020 roku. Dodatkowa dezynfekcja koszyków czy ograniczona liczba klientów w tym samym czasie to tylko część środków zapobiegawczych, jakie wprowadziły sklepy w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
Czy jest jakaś zmiana w zachowaniu klientów? Częściej przychodzą, rzadziej?
Troszeczkę rzadziej przychodzą. Jednak troszkę są ostrożniejsi. Nawet mamy taki rygor, że 4 osoby mogą być na sklepie. Zaglądają, tak jak pani zresztą zaglądała, czy może pani wejść, czy jest 4 osoby. Więc są ludzie troszkę ostrożni. Oczywiście trafiają się osoby, które się buntują i on tylko wchodzi po papierosy, on musi wejść. No ale to jest mało takich osób. Ale jednak uważają. Pojawiła się pleksa u nas nad Ladą i to jest, dziękujemy bardzo szefostwu, bo to jednak też jest ochrona dla nas, no i dla klientów, bo wiadomo, no co separacja, to separacja.
A na rękach ma pani?
Rękawiczki. I również klienci też przychodzą niektórzy w rękawiczkach, a i każdy u nas ma rękawiczki.
24 marca 2020 roku, 14:06. Szkoły przygotowują się do nauki zdalnej. Decyzją ministra edukacji narodowej zawieszenie zajęć w placówkach obowiązywać będzie do 10 kwietnia. W tym czasie szkoły realizować mają jednak podstawę programową. Chodzi o to, by nauczyciele mogli w sposób systematyczny przekazywać wiedzę, kontaktować się z uczniami, a nawet wystawiać oceny. Mówi rzecznik prasowy gorzowskiego magistratu.
Od środy dyrektorzy szkół mają zgodnie z tym rozporządzeniem zorganizować kształcenie na odległość. W tej sprawie również będą kierowane do oświaty w całej Polsce takie dokumenty uszczegóławiające sposób tego funkcjonowania i w tej chwili analizowane są te dokumenty zarówno przez Wydział Edukacji Gorzowski, jak i przez dyrektorów szkół.
Mówi Agnieszka Wroniak, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Gorzowie.
W tym czasie pracujemy nad hasłami i loginami, tak aby każdy z uczniów, każdy z nauczycieli mógł bezpiecznie zalogować się na platformie e-podręczniki. Wewnętrznie dostosowujemy plan lekcji do każdej klasy, tak aby dostosować lekcje, zajęcia do możliwości każdego ucznia.
Zajęcia w naszej szkole będą odbywać się według planu, mówi dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego Tomasz Pluta.
Będziemy pracowali na takiej platformie, która umożliwia kontakt z uczniem wideo, czyli online jesteśmy, widzimy się nawzajem. Co więcej, jest możliwość nagrania tej lekcji sobie, a tym samym na przykład odtworzenia tej lekcji w domu po południu, ponieważ lekcje w naszej szkole będą odbywały się zgodnie z planem, czyli nauczyciel będzie łączył się z uczniami w czasie rzeczywistym od 8 do 13.35.
Tego samego dnia, 14:11. Nie będzie taryfy ulgowej dla osób opuszczających kwarantannę, przestrzega rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.
To są absolutnie nieodpowiedzialne zachowania, tym bardziej, że nie może być akceptacji dla jakiegokolwiek wyjścia spoza kwarantanny, a już w takiej sytuacji, gdzie ktoś po prostu go bagatelizuje, aby wyjść po butelkę alkoholu i usnąć przed swoim blokiem mieszkalnym, czy też wyjść do sklepu po zakupy, napisać policjantom kartkę, że zaraz wracam. To są przykłady bardzo cyniczne i nieodpowiedzialnego zachowania. Policjanci będą robić wszystko, żeby ta kwarantanna była przestrzegana. My raz na dobę, przypomnę, prowadzimy takie sprawdzenia. Do tego powstała jeszcze aplikacja kwarantanna domowa, która jeszcze bardziej nam ułatwia. To jest rozwiązanie ministra cyfryzacji. Natomiast musi tu też istnieć tego rodzaju odpowiedzialność społeczna. Nam naprawdę nie zadrży ręka wobec tych nieodpowiedzialnych osób, które złamały zasady kwarantanny. Pamiętajmy, że takie osoby mogą przechodzić chorobę bezobjawowo, czuć się komfortowo, bezpiecznie, ale mogą zarażać.
24 marca 2020 roku, 19:30. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wieczorem dwa kolejne przypadki koronawirusa w województwie lubuskim, potwierdzone wynikami testów laboratoryjnych. Od początku epidemii w regionie odnotowano już 21 zakażeń. Mówi Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego.
Jedna osoba z Zielonej Góry, druga osoba z powiatu radomskiego z województwa mazowieckiego. Mężczyzna z Zielonej Góry jest w stanie dobrym, przebywa w szpitalu, jest w sile wieku. I kobieta też w stanie dobrym, w sile wieku, również przebywa w szpitalu w Zielonej Górze.
Jak udało nam się ustalić, obie osoby są ze sobą powiązane. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna wrócili niedawno z zagranicy. Aktualnie w regionie w związku z koronawirusem hospitalizowane są 22 osoby. To pacjenci z potwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia. 458 osób objętych jest kwarantanną, a 868 pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym. Marca 2020 roku, 11:04. Od dzisiaj szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. W naszej szkole jest trochę łatwiej, bo mamy uczniów sportowców i oni korzystali z takiej formy nauki. Informuje dr Beata Jokrz-Skibińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Zielonej Górze. Pani dyrektor zwraca też uwagę, że najmniejszym problemem są sami nauczyciele, choć i tu pojawiają się znaki zapytania.
Większość nauczycieli to są już nauczyciele dyplomowani, powinni wykazywać się umiejętnościami posługiwania się sprzętem komputerowym zgodnie z drogą awansu zawodowego. Natomiast wiemy, że niektórzy mają różny sprzęt w domach i mamy sygnały, że nawet łącza internetowe nie tylko w domach, ale i w blokach już niestety nie wytrzymują. Są godziny, kiedy ta komunikatywność za pomocą zdalnego nauczania jest. Natomiast są też osoby, które nie posiadają w domu komputera.
Beata Jokrz-Skibińska dodaje, że zarówno część uczniów, jak i nauczycieli korzysta tylko z tabletów lub smartfonów. Dlatego zdalne nauczanie trzeba dostosować również do ich potrzeb. 25 marca 2020 roku, 13:35. Takie informacje przekazało przed chwilą Ministerstwo Zdrowia, mówi rzeczniczka wojewody lubuskiego.
Pierwszy przypadek to jest mężczyzna w średnim wieku z Gorzowa Wielkopolskiego, który jest w stanie dobrym i przebywa w izolacji domowej. Natomiast druga osoba to jest dziecko z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, które jest również w stanie dobrym i przebywa w izolacji domowej.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sumie o kolejnych 31 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łączny bilans wzrósł do 957 osób. Resort przekazał też, że w szpitalu w Bolesławcu zmarła 13 osoba. 26 marca 2020 roku, 8:20. Nastał czas sprawdzianu dla wszystkich obywateli. Sprawdzianowi poddawani są również wojskowi, którzy nie działają w warunkach ćwiczebnych, ale w trudnej rzeczywistości. Mówi pułkownik Grzegorz Dyrka, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.
Wspieramy Straż Graniczną i tutaj wzmacniamy razem z nimi ochronę granicy zachodniej. Wspieramy policję, gdzie pomagamy sprawdzać, czy osoby, które podlegają kwarantannie, realizują ją właściwie. Pomagamy w szpitalach, pomagamy w wielu, wielu miejscach i cały czas się przygotowujemy na większą pomoc. Zadania te realizują wszyscy, czyli mam tu na myśli w tej chwili 11. Dywizję Kawalerii Pancernej, która działa na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. ale również zaangażowane są Wojska Obrony Terytorialnej.
Pułkownik Grzegorz Dyrka podkreśla, że najważniejszym celem jest bezpieczeństwo żołnierzy wspierających działania innych służb. Do dyspozycji mundurowych w pogotowiu jest Wojskowa Służba Zdrowia. Tego samego dnia. Kolejny przykład skrajnej nieodpowiedzialności pacjentów paraliżuje działanie zielonogórskich lekarzy. Oddział chirurgii dziecięcej szpitala uniwersyteckiego został zamknięty. To konsekwencje zatajenia kluczowych informacji przez pacjenta.
Wszystko przez nieodpowiedzialną postawę babci 4-letniego dziecka, która przyszła z maluchem do ambulatorium chirurgicznego. Jak mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Zielonogórskiej Lecznicy, babcia zaprzeczyła, jakoby dziecko lub ktoś bliski z rodziny miał mieć kontakty z osobą chorą na koronawirusa.
Został oczywiście zaopatrzony, trafił na blok operacyjny, a następnie na oddział chirurgii i urologii dziecięcej. Wywiad epidemiologiczny, który w tej chwili jest robiony w każdym przypadku, w przypadku każdego pacjenta, który trafia do naszego szpitala, nie wskazywał na to, że może być jakiekolwiek zagrożenie zakażenia koronawirusem. Mały pokasływał lekko, w związku z tym zadecydował, żeby jednak pobrać dziecku wymaz. W trakcie rozmowy ponownej z babcią okazało się, że dziecka mama pracuje w Niemczech. No i tutaj już okazało się, że sprawa jest poważna. W związku z tym, że wiele osób miało z nim styczność, chodzi tu o osoby z naszego personelu. Mowa tu zarówno o osobach, o pracownikach chirurgii dziecięcej, jak i także SOR-u, tego ambulatorium, a także bloku operacyjnego. To wszystkie te osoby w tej chwili są poddane także kwarantannie. One także w większości przypadków, ci z bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, mają wykonywane badania.
4-latek został wypisany ze szpitala do domu. Jego stan jest dobry. Jest pod opieką specjalistów. Niestety ten przypadek nie jest odosobniony. Przed weekendem w Zielonej Górze zespoły ratownictwa medycznego zostały rozdzielone. Oznacza to, że karetki pogotowia stacjonują w różnych miejscach miasta. To sposób, by w sytuacji kryzysowej uchronić pozostałych pracowników przed obowiązkową kwarantanną i ryzykiem zakażenia koronawirusem. Jak się okazało, ta decyzja była słuszna. W weekend pacjent z podejrzeniami koronawirusa zataił przed medykami ważne informacje zdrowotne. Personel, który miał kontakty z mężczyzną, został objęty obowiązkową kwarantanną i wyłączony z pracy.
26 marca 2020 roku, 12:24. Znamy wyniki testu przeprowadzonego u 4-letniego chłopca, u którego podejrzewano obecność wirusa COVID-19. Dziecko nie jest zarażone koronawirusem.
Dzisiaj mam dla Państwa dobre wiadomości, bo mamy wynik 4-latka, który był przyjęty na oddział chirurgii w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. Trzeci test dał wynik ujemny, co oznacza, że chłopiec nie jest zakażony koronawirusem.
Kilka godzin później. 7 nowych przypadków koronawirusa w regionie. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych. Najnowsze przypadki dotyczą 6 mężczyzn i 1 kobiety. Wszyscy pacjenci czują się dobrze. Większość przebywa w warunkach domowej izolacji.
2 osoby pochodzą z powiatu wschowskiego, 1 osoba pochodzi z powiatu słubickiego, 1 z powiatu gorzowskiego, 2 z powiatu zielonogórskiego i 1 z województwa wielkopolskiego. 5 z nich znajduje się w izolacji domowej, natomiast 2 są w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. W dużej mierze to są osoby w sile wieku bądź w średnim wieku, 6 mężczyzn i 1 kobieta.
28 marca 2020 roku, godzina 9:15. W regionie potwierdzono kolejny przypadek koronawirusa. Pacjentka pochodzi z powiatu nowosolskiego. Jest w dobrym stanie. Przebywa w warunkach domowej izolacji. To 32 przypadek pozytywnego wyniku testów laboratoryjnych na początku epidemii w województwie lubuskim. Aktualny bilans koronawirusa w regionie to 32 potwierdzone zakażenia. Z potwierdzeniem zakażenia lub podejrzeniem COVID-19 w lubuskich szpitalach przebywa 21 pacjentów. Kwarantanną na mocy decyzji sanepidu objęto 837 osób, bez osób kierowanych na nią po powrocie z zagranicy, a nadzorem epidemiologicznym 1156 osób. Od początku epidemii w Polsce mamy 1436 osób zakażonych koronawirusem, 16 z nich zmarło. Godzina po godzinie, dzień po dniu. Był to reportaż Cezarego Galka, przygotowany na podstawie materiałów zebranych przez dziennikarzy Radia Zachód. Karolinę Kamińską, Elżbietę Kobelak, Zofię Popielecką, Sylwię Misiak, Martę Czechowską, Iwonę Krawczyk, Annę Przybylak, Klaudię Rak, Kamila Chytkiego, Artura Steciąga, Mateusza Gadamskiego, Sławomira Kordialika, Marka Turowskiego, Bartosza Szafera i Piotra Wiśniewskiego. Muzyka i realizacja, autor. Czytał Janusz Muliński. Radio Zachód, marzec 2020.